przeznaczenia na gospodarowanie, obojętnie czy to będzie tyczyło naszych pieniędzy, naszego czasu, czy w ogóle naszym życiem, czasami boska ekonomia jest inna od tej, którą propagują ludzie, którzy ludzie uważają za dobrą, za skuteczną. Często bardzo się tak zdarzy, że to, co mówi nam Biblia i sposób, w jaki ona załatwia pewne sprawy, jest różny od tego, czego nauczymy się w szkole, czego uczą nas nasi nauczyciele. Jest taka zasada w życiu, że im więcej człowiek pracuje, tym więcej posiada. Zdaje się nam, że ta zasada jest słuszna. Czym więcej będziemy pracować, to tym więcej powinniśmy posiadać. Ale bratostwo, czy tak zawsze jest? Ja chciałbym wam przedstawić kilka zasad Bożej ekonomii na podstawie takiego prostego przykładu, który Pan Bóg nam dał. Zauważyliście już po pierwszym naszym tu wykładzie, że z Biblii możemy czerpać z wielu poziomów. Biblia na wielu poziomach nas uczy. I bardzo często doszukujemy się pewnej symboliki, z niej znajdujemy lekcje. Bardzo często doszukujemy się głębszej symboliki, z niej również znajdujemy lekcje, ale czasami te lekcje dotyczą bardzo prostych zachowań, które musimy również zauważyć i stosować w naszym życiu. Ja chciałem wam pokazać kilka zasad boskiej ekonomii na przykładzie zbierania manny. Zbieranie manny było czystością typowo gospodarczą i ekonomiczną. To było zbieranie pokarmu. My bardzo często mannę traktujemy jako pokarm duchowy i czytamy nawet mannę niebiańską codziennie. Ale może wróćmy się do tej zwyczajnej manny i do jej zbierania i tam znajdziemy kilka ciekawych zasad Bożej ekonomii. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, czytamy, że Żydzi dostali przepisy dotyczące zbierania i używania manny. Czytamy od wersetu 15. A gdy przestała padać rosa, oto ukazało się na puszczy coś drobnego, okrągłego, drobnego jako szron na ziemi. Co gdy ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego, manchu, bo nie wiedzieli, co to było. I rzekł Mojżesz do nich, ten ci jest chleb, który wam dał Pan ku jedzeniu. To jest, co rozkazał Pan, zbierajcie z niego każdy, ile trzeba ku jedzeniu, pomierze gomer na osobę, według liczby dusz waszych. Każdy na tych, którzy są w namiocie jego, zbierajcie. I uczynili tak synowie izraelscy i zbierali. Jedni więcej, drudzy mniej. I mierzyli w gomer i nie zbrało temu, co więcej nazbierał, ani nie dostawało temu, co mniej. Każdy według tego, co mógł zjeść, nazbierał. Ciekawa zasada. Wydawałoby się, że jeżeli ktoś będzie więcej zbierał, no to sobie troszkę nazbiera i więcej się będzie mógł najeść. A jak ktoś mniej nazbiera, to będzie co? Głodny. Czyli okazało się, po tych działaniach gospodarczych, po zbieraniu manny, okazało się, że jedni bardzo dużo zbierali, drudzy mniej, a każdy nazbierał tyle, ile mu było potrzeba. Zobaczcie, że to jest sprzeczne z zasadami tego, które was uczą w szkole, które was uczą w pracy, że no trzeba jak najwięcej. A to było powiedziane, że Boża zasada była całkiem inna. Myślę, że nie należało się z tego nauczyć, że ja sobie nie będę zbierał, a manna mi sama spadnie z nieba. Jak to ludzie mówią, że manna spada z nieba. Tak, manna spadała z nieba, ale trzeba było sobie ją nazbierać. Myślę, że tu jest lekcja nie, że należy obijać się w pracy, bo i tak mi starczy. Lekcja była inna, że każdy miał tyle, ile mu było potrzeba. Jest to dla chrześcijanina bardzo ważna zasada, że w naszym życiu powinniśmy się kierować swoimi potrzebami. Ile nam jest rzeczywiście potrzeba? I tyle, ile nam jest potrzeba, to będziemy mieli. Ale my bardzo często w naszym życiu postępujemy troszeczkę inaczej. Swoje potrzeby kształtujemy swoje potrzeby. Patrzymy, ile powinniśmy mieć i tak uważamy, że takie są nasze potrzeby. patrzymy, ile nam wmawiają inni, że my powinniśmy mieć. Słuchamy w telewizorze, czytamy w radiu i dowiadujemy się, ile rzeczy my powinniśmy mieć. A później się dziwimy, że tego nie mamy. Nasze potrzeby niekiedy kształtuje reklama, moda, otoczenie. Patrzymy, o, sąsiad nazbierał tyle, a ja mniej. No to jeszcze mi co brakuje. I staramy się dorównać naszym sąsiadom. I taka jest praca też zasada. Patrz, ten zrobił tyle, ty może jeszcze zrobisz więcej, to dostajesz premię. I tak się nakręcamy również w życiu. Sąsiad ma, to ja chcę mieć jeszcze więcej. I zauważcie jeszcze jedną ciekawą zasadę. Czy jesteśmy zadowoleni z tego, co posiadamy? Wydawałoby się, że czasami mamy wystarczająco, ale nie jesteśmy zadowoleni, bo mamy mniej niż inni. Ja wam podam taki przykład, jaki miałem u siebie w domu. Córki tu są, może się nie obrażą. Jak były mniejsze, to jak dostały dobre świadectwo, to dostawały nagrodę. I pierwszy przyszła młodsza, pokazała świadectwo i dostała nagrodę pieniężną. Bardzo się ucieszyła, bo to ją zadowalało, wystarczało. Była nagroda według niej odpowiednia i wysoka. No i później przyszła starsza, ale ponieważ starsza miała większe potrzeby, to ta nagroda była ciutkę, no nie za dużo, ale ciutkę większa. I też była bardzo zadowolona. I sytuacja byłaby komfortowa, gdyby się nie skonsultowały. Gdy się skonsultowały, to młodsza od razu płacz, bo ona dostała mniej. To często pokazuje, jak my się zachowujemy. Coś nas zadawala, z czego bylibyśmy szczęśliwi, gdyby się nie okazało, że ktoś ma więcej od nas. Myślę, że pokazuje to nam, jak działamy nieracjonalnie. Przecież to by nam wystarczyło. Ale gdy patrzymy, że drugi ma więcej, to wtedy uważamy, że ja mam za mało. I myślę, że my, chrześcijanie, również mamy taką pokusę. Czasami nie dostrzegamy, że pewne rzeczy nam są niepotrzebne. Że pewne rzeczy dla innych może są dobre, ale dla mnie nie. A czasami nawet niektóre rzeczy dla mnie mogą być szkodliwe. Nie dostrzegamy, że my jako ludzie, każdy z nas ma inne potrzeby. I coś dla jednego może być błogosławieństwem, a dla drugiego przekleństwem. Dla mechanika samochodowego psujący się samochód to będzie błogosławieństwem, może z nim poradzi. Ale dla kogoś, kto dostanie taki samochód, to będzie, no nie będzie miał już na nic czasu, bo stale będzie miał z nim kłopot. I myślę, że tak często w naszym życiu jest, że niektóre rzeczy sprawiają nam więcej kłopotu jak pożytku. I dlatego czasami warto by się zastanowić, czy coś nam jest w ogóle potrzebne. Czy my musimy mieć tyle, ile mają inni i takich rzeczy, jak mają inni. I to czasami warto uświadamiać sobie, szczególnie w młodym wieku, bo człowiek kreśli jakieś plany i później według nich postępuje. Ale również i w starszym wieku też czasami warto spojrzeć, czy ja mieć to muszę. I wtedy może się okazać, gdy ograniczymy sobie liczbę rzeczy i liczbę spraw, które potrzebujemy mieć, że mamy i trochę więcej czasu, i trochę więcej pieniędzy, a wręcz jak tych rat i kredytów nie trzeba spłacać, to może okazać się, że nam zbywa. Także myślę, że ta metoda Boża, która pokazana była namannie, że kształtujmy nasze potrzeby, ile nam rzeczywiście potrzeba. Ile jesteśmy w stanie zjeść, żeby się nasycić. A nie patrzmy, ile zbiera sąsiad. To potwierdza apostoł Paweł, który powiedział w liście do Filipian, do braci, którzy go finansowali. Umiem się ograniczać, umiem też żyć w obfitości. Jeżeli miał więcej, to swobodniej tym gospodarował. Jeżeli mniej, to mówi, ja się również umiem ograniczać. Nie mówił, że ja mam takie potrzeby i musicie moje potrzeby zaspokoić, bo ja potrzebuję na transport, potrzebuję tutaj na odpowiednie lokum zamieszkania. Jak nie było datków, to apostoł Paweł mówił, że zakasywał rękawy i co razem u Pryscyli i Akwili razem w warsztacie, który szył namioty, pracował. Umiem się ograniczać, a umiem i obfitować. Myślę, że jest to ważne stwierdzenie dla chrześcijanina. I kolejna zasada, którą możemy nauczyć się z manny. Ze zbierania manny. Mówił też Mojżesz do nich, żaden niech nie zostawia z niego aż do zarania. Jednak nie usłuchali Mojżesza, ale zostawili z niego niektórzy aż do poranku. I obróciło się w robaki i zaśmierdło się i rozgniewał się Mojżesz. A zbierali to na każdy dzień rano, każdy według tego, co mógł zjeść. A gdy się zagrzało słońce, wtedy ono topniało. Ta myśl była już tu powiedziana, że dwóch obiadów w jeden dzień się nie da. I Pan Bóg im to dokładnie chciał powiedzieć, że co dzień trzeba zbierać. Myślę, że szczególnie dotyczy to duchowego pokarmu, ale również zauważmy, że dotyczy pewnych cielesnych rzeczy. My ludzie mamy taką tendencję, żeby po prostu sobie nazbierać, a później sobie położyć się i co? I konsumować. I tak jak nawet tego nie realizujemy, to mamy niekiedy takie marzenie, że pierwszy sobie napracował, a później też będę mógł sobie. Myślę, że jest to założenie błędne, żeby człowiek w pewnym momencie swojego życia przestał pracować, przestał się zajmować tymi sprawami, zarówno duchowymi, jak i cielesnymi. Pamiętacie taką przypowieść Pana Jezusa, że o pewnym człowieku zapisano w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, a 13 werset, od 13 wersetu, o pewnym człowieku, który zgromadził sobie dość dużą ilość środków materialnych, chcąc zabezpieczyć swoją przyszłość. I rzekł do nich, strzeżcie się łakomstwa, gdyż nie w tym, kto ma obfite majątności, żywot jego zależy. I powiedział im podobieństwo mówiące, niektórego człowieka bogatego pole obfity urodzaj przyniosło i rozmyślał sam w sobie mówiąc, cóż uczynię, gdyż nie mam, gdziebym zgromadził urodzaje moje. I rzekł, to uczynię, rozwalę gumna moje, a większe pobuduję i zgromadzę tam wszelkie urodzaje moje i dobra moje. I rzekę do duszy mojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, bądź dobrej myśli. A rzekł mu Bóg, o głupi, tej nocy upomnę się o duszę twojej od ciebie, a to, coś nagotował, czyjesz będzie. Zauważmy, że bardzo często niektórzy potępiają w ogóle bogactwo, że bogactwo jest złe. W Słowie Bożym było bardzo wielu ludzi bogatych, którzy byli przyjaciółmi Boga. Natomiast ten człowiek miał specyficzny stosunek do swojego bogactwa. On chciał, żeby to bogactwo zapełniło mu spokojną, beztroską przyszłość, a później mówi, jedz, pij i co? I nie martw się, bądź dobrej myśli. Ten człowiek już dalej nie myślał o tym, żeby pracować, żeby innym swoją pracą dostarczać jakieś wartości, ale on mówi, ja już wszystko zrobiłem. Myślę, że żebyśmy my w ten sposób nie podchodzili zarówno do spraw bogactwa cielesnego, jak i duchowego. Bo bogactwo, bo ekonomia dotyczy nie tylko naszych pieniędzy, ale dotyczy naszego czasu, naszych myśli, tego, co budujemy cieleśnie, ale tego również, co budujemy duchowo. Ktoś może powiedzieć, ja już nazbierałem tyle, że teraz to już w ogóle nie będę czytał i zastanawiał się, bo ja już wszystko prawie, że wiem. Myślę, że to nas ma nauczyć pewnej pokory i pewnej stałości w pracy. Tego jarzma, które mamy mieć założone i które mamy ciągnąć. Nie powiedzieć w pewnym chwili, ja już tyle się naciągnąłem, że już dziękuję. Bo człowiek bez pracy, bez wykonywania pewnej systematycznej pracy, człowiek staje się podatny na pokusy. Jeżeli człowiek nie ma pewnych stałych obowiązków, po prostu nie zrobi więcej, a wręcz mniej. I Sodoma i Gomora swe grzechy popełniała, jak mówi prorok, dla obfitości chleba. Nie musieli pracować, mieli obfitość chleba i to często przyczynia się do grzechu. Ale manna uczy nas jeszcze jednej zasady i czytajmy dalej. Gdy zbierali rano, a gdy dnia było dnia szóstego, zbierali chleb w dwójnasób. Po dwóch gomer na każdego. I zeszły się wszelkie książęta zgromadzenia, oznajmując to Mojżeszowi, który im rzekł: to jest, co mówił Pan. Odpocznienie sabatu świętego Panu jutro będzie. Co macie piec, pieczcie, a co macie ważyć, ważcie, a cokolwiek zbędzie, zostawcie sobie, a zachowajcie do jutra. Zostawili wtedy ono na jutro, jako był rozkazał Mojżesz, a nie zaśmierdło się i robak nie był w nim. Stała się ciekawa rzecz. Zbierali jak normalnie, jak każdego dnia i okazało się, że szóstego dnia każdy zebrał dwa razy więcej. No nie byli na tyle głupcy, żeby zbierać dwa razy więcej, bo już wiedzieli, że to się zaśmiernie. Ale każdy zbierał tyle, ile powinien, a nagle okazało się, że zebrali dwa razy więcej. I zobaczcie, że wzbudziło w nich to taką ciekawość, że nawet książęta się do Mojżesza zeszli, że to jest jakaś dziwna rzecz, żeby im to wytłumaczył. Jak to się stało? Przecież nikt nie planował tego, a nagle tutaj tego więcej się zebrał. I Mojżesz im powiedział, słusznie to zauważyliście, to jest tak dlatego, że siódmy dzień nie będziecie zbierać. Siódmy dzień należy odpocząć. Ale wiecie, człowiek to jest taki, że nie wierzy. Musi sam sprawdzić. I wiecie, co się stało? I mówił Mojżesz, jedźcie to dziś, bo dziś sabat Panu, dziś nie znajdziecie tego na polu. Przez sześć dni zbierać to będziecie, a dnia siódmego sabat nie będzie weń manny. I stało się dnia siódmego, wyszli niektórzy z ludu, aby zbierali, ale nie znaleźli. Przecież mieli, zobaczcie, mieli, bo każdy dwa razy więcej nazbierał, ale oni jednak poszli sprawdzić, a może jednak by się dało coś nazbierać i nic nie znaleźli. Myślę, że w tym stwierdzeniu też Pan Bóg, to było zanim jeszcze mieli dane przykazania, Pan Bóg już chciał ich czegoś nauczyć. Człowiek miał wykonywać pracę przez określony okres czasu, czyli przez 6 dni. Jest czas pracy, ale jest czas odpoczynku. Gdyby ludzie planowali ten świat, to na pewno dni pracy byłoby bardzo dużo, a odpoczynku bardzo mało, albo odpoczynek tylko dla niektórych, a praca dla wszystkich. Natomiast Pan Bóg powiedział, że wszyscy ludzie mają odpoczywać, a nawet zwierzęta, zarówno właściciel, jak i niewolnik. Stąd dla nas lekcja, że jest czas, który powinniśmy poświęcić na pracę dla zaspokojenia swoich potrzeb, ale jest też czas, który powinniśmy poświęcić na odpoczynek, ale nie tylko na odpoczynek, żeby sobie pojechać gdzieś tam na weekend, żeby odpocząć, nic nie robić, bo nie taka była idea sabatu, ale ten czas odpoczynku miał się łączyć z czasem poświęconym na wielbienie Boga. I dlatego też w naszym życiu również musimy o tym pamiętać, że mannę zbiera się przez 6 dni, przez 6 dni zbieramy coś do jedzenia, a na siódmy dzień to co? To mamy wolny czas. I to jest tak zrobione, że jak będziemy przez te 6 dni pracować, to nam starczy, nie braknie nam na ten siódmy dzień. Ale odwrotnie, jak zaczniemy tego siódmego dnia zbierać, to co? Nic tam nie ma. No ale no powiecie, że jest to nieprawda, bo jak ja pójdę, będę pracował przez 7 dni, no to prawdopodobnie więcej zarobię. Jak gdzieś jakieś nadgodziny, a jest tak, że nawet nadgodziny w niedzielę to są więcej płacone, czy w jakiś dzień. I ktoś powie, no to nieprawda, ja sobie akurat w tej chwili potrzebuję trochę pieniędzy i dorobię sobie. Ale wiecie, to inny prorok daje na to odpowiedź. Może jeszcze przy innej sytuacji te słowa użył prorok Ageusz. On do słów tego proroka jeszcze sobie powrócimy, ale on mówi tam w ten sposób, że jak zbieracie, to czasami zbieracie do worka dziurawego. Czyli rzeczywiście coś zbierzecie, ale wrzucicie do tego worka, trzymacie, myślicie, że macie pełny worek, a worek jest co? Dziurawy. I myślę, że gdy my nie zapomnimy w naszych planach, w naszych bilansach naszego czasu i gospodarowania nim, zostawić kawałek czasu dla Pana Boga, to ten czas, który przeznaczamy wówczas dla siebie, no to te okaże się, może okazać, że te pieniądze, ta energia no, pójdzie na marne. Jak to może się stać? No, bardzo prosto. No, zarobimy trochę pieniędzy, ale później możemy je szybko stracić. Pewnych rzeczy zdobędziemy, może być może troszkę wiedzy, ale ją również możemy stracić. Powinniśmy się zastanowić, czy no właściwie gospodarujemy własnym czasem. Tak się czasami zdarza, wam się też na pewno zdarza, że w poniedziałek jest ważny egzamin z reguły, albo ważna klasówka. Nie jest tak? No najczęściej to człowiek sobie przypomina, że to coś na mnie, nade mną wisi. No i wtedy, jakie rozwiązanie? No pójdę na nabożeństwo, gdzieś pojadę, no to nie będę się miał czasu co nauczyć. I rodzice czasami tak mówią, no nie przyszedł dzisiaj, no bo się co? Uczy się. Ale należałoby się tak zastanowić, czy o tym, że ten egzamin jest, to dowiedziałem się w sobotę po południu, no zazwyczaj wcześniej. Także możemy sobie ten czas odpowiednio zagospodarować. Czy znowu dla braci troszeczkę starszych, którzy tą edukację skończyli. Czy na przykład niedzielny poniedziałek, poranek, gdzie jest nabożeństwo, to jest najwłaściwsza pora, żeby akurat wtedy pracę w gospodarstwie wykonywać, albo swojej firmy. No, czasami się zdarza, że ktoś musi pracować, no bo są takie służby, że muszą w niedzielę pracować i z tym do tego się już zdążyliśmy przyzwyczaić. Ale niektóre są takie prace, które możemy rzeczywiście przełożyć i rzeczywiście powstrzymać się od ich wykonywania, żeby razem z braćmi cieszyć się społecznością. Miejmy świadomość, że pewnych rzeczy nie da się nadrobić. Jak nas gdzieś nie będzie, to już drugi raz być może tam nie przyjdziemy. Jeżeli ktoś tu nie był, to mówi, to ja się przejadę jeszcze na przykład na 2-3 młodzieżowe. No ale może już nie na takie. A być może, jak raz nie przyjdziemy, raz nie pojedziemy, to powiemy drugi raz, no faktycznie, no też może drugi raz się obejdzie. A jak trzeci raz, a na czwartym razem, to nam się w ogóle nie będzie już chciało iść, bo faktycznie w niedzielę to jest, no można akurat sobie odpocząć, albo inaczej ten czas zagospodarować. Myślę, że powinniśmy o tym pamiętać, że Pan Bóg żąda od nas, żebyśmy określoną ilość czasu i energii poświęcili na pracę, naukę, na swoje sprawy własne, na zaspokojenie swoich własnych potrzeb i określoną ilość czasu poświęcili na swój odpoczynek i na jego chwalenie. Ale bardzo często w nas jest jeszcze inna pokusa, że my byśmy powiedzieli w ten sposób, że no jak Pan Bóg zaleca odpoczynek, to mówimy, to ja w ogóle nie będę pracował. Jest taka i rodzi się w nas czasami taka tendencja, szczególnie w naszym kraju przy tym bezrobociu, że ktoś, kto przestał pracować, w końcu się do tego przyzwyczaja, że w ogóle praca to jest niepotrzebna. I to jest prawda, że człowiek do niepracowania może się przyzwyczaić. I potwierdzają to naukowcy, którzy się tym zajmują, że człowiek jak przestaje pracować, to się do tego przyzwyczaja. Tak jak do pracy się przyzwyczaja i codziennie rano wstaje i nie sprawia mu to trudności, tak do niepracowania również się człowiek, a może nawet bardziej łatwiej, jeszcze łatwiej przyzwyczaja. Ale apostoł Paweł tu też mówi pewną zasadę, że 6 dni będziesz pracował, a 7 odpoczniesz. A jeśli ktoś nie chce pracować, to niech nie pisze, jeżeli ktoś nie pracuje, ale jeżeli nie chce pracować, to również niech nie je. Czyli zasada, że jest czas na pracę, ale jest czas również dla Pana Boga. Ale pamiętajmy, że również wymagane jest od człowieka, żeby nie zdawał się na innych, ale również pracował. Nasz system ekonomiczny, w którym my jesteśmy, mówi, że jak nie pracujesz, i takie głosy również się teraz odzywają, to dostajesz zasiłek, a jeszcze jest powiedziane, że jak nie, to w ogóle człowiekowi zasiłek się należy, bo on powinien mieć stworzoną możliwość pracy i za niepracowanie powinien dostać pieniądze. Zauważcie ciekawą rzecz, jak rozwiązał ten sposób Pan Bóg. Czy w Izraelu płacono zasiłki dla bezrobotnych?
Nie.
Nie. Ale czy oni umierali z głodu? Nie. Były prawa, które im gwarantowały. A nawet przykład zbierania manny pokazuje, w jaki sposób, myślę, że dla nas może być to również lekcją, w jaki sposób Pan Bóg zaspokaja potrzeby. Przeczytajmy sobie werset 13. Nie, może najpierw 14. A gdy przestała padać rosa, oto ukazało się na puszczy coś drobnego, okrągłego, drobnego jako szron na ziemi. Teraz akurat taka pora jest, że szron można zauważyć. Widzieliście szron? Czy to są duże, to jakieś duże są takie kulki? A takie zadanie bym wam... Spróbujcie znaleźć gomer szronu nazbierać. Gomer to jest około tak 2,5 litra. Spróbujcie podbierać, jakby ten szron się nie topił, takiej wielkości, jakby to coś było. Spróbujcie 2,5 litra takich malutkich drobinek nazbierać. No jak 2,5 litra jagód, no to byście może, bo te jagody są duże, ale niektórzy by też na pewno powiedzieli 2,5 litra, to chłopcy by powiedzieli, to lepiej co innego zjeść niż 2,5 litra jagód. A tutaj takiego drobnego szronu. No tak oceniam, że oni to musieli dziennie, troszkę czasu musiało im to, za 15 minut tego nie nazbierali. Musieli ten cały poranek to zbierać. Czyli ta praca tej manny, która spadała z nieba, to nie było w dużych kawałkach, tylko bardzo malutkich. I każdy się musiał napracować i wtedy ten chleb cenił. Ale był też inny przypadek, bo Pan Bóg w różny sposób dostarcza pokarm. I właśnie ten werset 13 mówi o tym, że w inny sposób Pan Bóg też dostarczył pokarm. Stało się wtedy wieczór, że zleciały się przepiórki, a okryły obóz. A rano rosa leżała około obozu. Pamiętacie te przepiórki? One były duże. Wystarczyło jedną albo dwie znaleźć i co? I było co jeść. Ale pamiętacie, jak to się skończyło? No nie było to najlepsze rozwiązanie. Oni tymi przepiórkami się najedli, ale wielu tym przepiórki zaszkodziły. Czyli pokazana tu jest metoda, że gdy ktoś coś dostaje bez pracy, to bardzo często może mu to zaszkodzić. Człowiek wtedy jest łakomy, za dużo chce zjeść. Myślę, że to nam pokazuje, jak Pan Bóg na tą sprawę patrzy i z tego powinniśmy też jakieś lekcje wysunąć, jakie są Boże zasady, że Pan Bóg chce, aby każdy człowiek jakby na ten swój chleb pracował i gdy nawet coś daje, to wymaga to od człowieka pewnej pracy. I również można to przenieść nie tylko na literalny chleb, ale na chleb duchowy, na pewien duchowy pokarm. Pan Bóg nie daje nam coś, co możemy sobie wziąć i za 15 minut przyswoić. Pan Bóg czasami wymaga, abyśmy sami pozbierali i sami ten swój gomer manny znaleźli. Ale z manny mamy jeszcze jedną ciekawą lekcję. Pamiętacie, że oprócz tego, co zbierali codziennie, to jedno wiadro z manną zebrali i włożyli i Pan Bóg powiedział, to wiadro ma być na co? Na świadectwo. Na świadectwo dla przyszłych pokoleń. Czy my również, zbierając mannę, nie powinniśmy jedno wiadro z tego, co zbieramy, zostawić na świadectwo? Czy my, a może inne pytanie. Czy my korzystamy ze świadectwa innych? Korzystamy. No, otworzymy na przykład konkordancję tą przedwojenną i widzimy, że tam bracia, pół roku, kilku braci siedziało i coś do nas przygotowało. I zostawiło nam to w spadku. I my z tego korzystamy. Korzystamy też z tego, tu brat mówi, to słyszał wykład, ktoś tam powiedział, napisał artykuł, czytamy, korzystamy z tego, co zostawili nam inni. Ale myślę, że to dla nas i również dla was młodszych jest takie wyzwanie, że my też powinniśmy coś zebrać do naszego wiadra i to zostawić na świadectwo innym, że nie wszystko powinniśmy zjeść, ale powinniśmy zostawić też coś na świadectwo. Czy nasze pokolenie również zostawi świadectwo swojej pracy? Czy będzie coś wrzucić do tego naszego wiadra manny? Często, gdy jesteśmy młodzi, ale i starsi również, to zastanawiamy się, jak się nam powodzi. Czy jest nam dobrze, czy źle. A najczęściej to wtedy się zastanawiamy, gdy nas spotka coś przykrego, gdy przychodzą jakieś trudności. Gdy mamy wszystko, co jest nam potrzeba, zarówno w życiu duchowym, jak i cielesnym, to uważamy, że tak być, co powinno. To nam się należy, mamy wszystko tyle, ile nam potrzeba. Natomiast szybko zauważamy w naszym sytuację, życiu, gdy coś jest nie tak, gdy powstają problemy, gdy tracimy pracę, nie dostaniemy się do jakiejś szkoły, którą wymarzyliśmy się, zaczynamy mieć kłopoty w rodzinie, czy wreszcie, już to na drugiej sali, to już wszyscy wiedzą, jakieś dolegliwości, choroby, bo młodzi to nie patrzą na coś takiego, to w ogóle nie istnieje coś takiego. Wtedy zaczynamy się zastanawiać, jak się nam powodzi. I gdy mamy problemy, to bardzo często lubimy to jakieś problemy. Najczęściej mówimy, to są jakieś od nas czynniki niezależne, tak się stało, albo obwiniamy innych, że oni są powodem tych naszych problemów. Bardzo rzadko staramy się zastanawiać, czy nasze problemy czasami, w tych naszych problemach, czy nie ma troszeczkę i naszej winy. Czy my również w tych naszych problemach troszeczkę się do tego nie przyłożyliśmy, że coś jest w naszym życiu nie tak. I czasami jest tak, że rzeczywiście, że my przyczyniamy się do naszych problemów. Tak samo było w czasach proroka Ageusza, gdy Żydzi zaczęli mieć pewne problemy, to Ageusz ich się zapytał tak. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Liczyliście na wiele, oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem. Dlaczego? Mówi Pan. Czyli pokazane jest, że ktoś znalazł się w sytuacji, gdy zjawiają mu się pewne trudności, zjawiają mu się pewne problemy. My również często zastanawiamy się, w życiu chcemy osiągnąć, szczególnie wy młodzi, przed wami jest dużo więcej do osiągnięcia niż może przed pokoleniem naszych rodziców czy nas. Zastanawiacie się, co zrobić, żeby się powiodło. Planujecie, do jakiej szkoły pójdziecie, jaki zawód, jaką pracę, jak założyć firmę. I czasami w tych planach, gdy planujemy, kierujemy się tą ludzką ekonomią. Więcej pracy, więcej efektów, ale z drugiej strony przyznacie, że w życiu, jak tak patrzycie na innych, na waszych kolegów, to że w życiu, jak to mówią, jest potrzeba trochę fartu, szczęścia. Że czasami jest tak, że ktoś dużo pracuje, a nie ma efektu. Ludzie jeszcze pomagają temu i w różny nieuczciwy czasami sposób powodują, że szczęście im sprzyja. Wiedzą, komu gdzie dać pieniądze, jak tą sprawę załatwić, gdzieś coś nie powiedzieć, coś powiedzieć więcej niż potrzeba. Ale my, chrześcijanie, takie metody wykluczamy. Jednak musimy przyznać, że w naszych zamiarach, w naszych planach również możemy otrzymać pomoc. I to, co inni być może nazywają szczęściem, przypadkiem losowym, że takim los akurat sprzyja, to my jako ludzie wierzący powinniśmy wiedzieć, że to nie zależy od jakiegoś ślepego przypadku, że często, bardzo często my ludzie wierzący inaczej to nazywamy. Nazywamy pewne rzeczy, że to są, na przykład to jest dla nas błogosławieństwem. Że otrzymaliśmy błogosławieństwo, że robiliśmy to, udało nam się, bo nam Pan Bóg błogosławił. Dokonując naszych wyborów, naszych planów, również musimy uwzględnić, czy nasze plany, czy za nasze plany spotka nas błogosławieństwo. My również musimy planować, bo inna przypowieść w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, a 28 wersecie mówi tak. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw, ani obliczy kosztów, czy ma na jej wykończenie? My też pewne plany, pewne bilansy kosztów powinniśmy sporządzać. Ale sporządzając ten biznes plan naszego życia, musimy uwzględnić również zasady Bożej ekonomii. Musimy zostawić w swoim życiu czas i pieniądze również na Jego sprawy. I to tak jest, że czasami nasz czas poświęcony dla Niego jest ważniejszy od naszych pieniędzy. Bóg to pokazał również w prawie zakonu. Bardzo często my mamy taką tendencję, i to jest ogólnoludzka tendencja, że zapłacę za coś i mam spokój. No tak powstały odpusty. Zapłacę odpust i mam spokój, sprawę wyrównaną. Nam czasem też tak się wydaje, że złożymy jakąś ofiarę na pracę pańską, coś gdzieś damy i już sprawa, powinniśmy mieć zapewnione Boże błogosławieństwo. Tak nie jest. Bóg chce naszego czasu i naszych pieniędzy. I nawet pokazuje, w jakich proporcjach. Że potrzebuje 1/7 naszego czasu i 1/10 naszych pieniędzy. Czyli jakby więcej chce od nas naszego czasu, naszej energii włożonej, a mniej jakby tych dóbr materialnych. I jest jeszcze ciekawa sprawa, że czasu dla Pana Boga nie można było odkupić ani ofiarą, ani żadnymi pieniędzmi. Że ktoś by powiedział, ja mam ważną sprawę do wykonania w sobotę, daję Panu Bogu na ofiarę 2 cielce i mogę Pan Bóg takiej możliwości nie dopuścił. Ani że ktoś ma ważny interes do zrobienia, coś sprzedać, kupić, no i dałby dużo pieniędzy na świątynię i żeby mu to tylko było odpuszczone. Nie, nie było takiej możliwości. Czyli naszymi pieniędzmi, jakimiś darami, środkami materialnymi nie jesteśmy w stanie zastąpić tego, co Panu Bogu musimy oddać w naszym czasie, w naszym odpoczynku i w jego chwaleniu. Jest jeszcze jedna zasada, którą musimy się w naszym życiu kierować, którą jakby potwierdza nam apostoł Jakub w 4 rozdziale. Czasami w naszych życiach mamy bardzo bogate plany, mamy wizje przyszłości bardzo śmiało nakreślone, ale apostoł Jakub sprowadza nas na ziemię. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez 1 rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Czasami jest, że nasze plany sięgają bardzo daleko i bardzo szczegółowo sobie wszystko zaplanujemy. I nie zostawiamy w naszych planach życiowych miejsca na interwencję Pana Boga. Obojętnie, co On zrobi, to my i tak swoje dokonamy. Myślę, że również w naszych życiowych planach powinniśmy uważnie patrzeć, jakie jest Jego zdanie. Pan Bóg niekiedy daje nam pewne znaki. Jeżeli nie będziemy chcieli ich widzieć, to pójdziemy w złą stronę i będziemy wrzucać do tego worka dziurawego. Pan Bóg niekiedy pokazuje nam i w subtelny sposób zwraca nam raz, drugi i trzeci uwagę. I powinniśmy uwzględniać Jego uwagi w naszych planach. Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa w tym, co Pan Bóg od nas oczekuje. My przyzwyczailiśmy się, że Pan Bóg, i czasami mówi, że Pan Bóg chce od nas, żebyśmy Mu dali wszystko. Ale tak naprawdę to tak nie jest, bo w większości z tych rzeczy, które otrzymaliśmy, to nie Pan Bóg korzysta, ale my. I chciałbym Wam pokazać jeden ciekawy przykład, że Pan Bóg nie chcę, żebyśmy wszystko już Mu dali i nic z tego nie korzystali. Pan Bóg te swoje potrzeby, które On uważa, że my powinniśmy dać coś dla Jego sprawy, to On w pewien sposób jakby też nie jest zachłanny. Pan Bóg nie chce od nas wszystkiego. Wie, że my mamy swoje potrzeby i Pan Bóg chce, żebyśmy nie traktowali Go gorzej od siebie. A jaki znamy tego przykład? W proroctwie Ageusza, które już cytowałem, Ageusz tłumaczy Żydom, że powinni budować dom pański, że powinni pewne środki wygospodarować, żeby budować dom pański. Ale zauważcie, że za czasów, gdy wędrowali po puszczy, Pan Bóg nie chciał, żeby budowali mu świątynię, tylko mieli mu wznieść namiot. A później, przez wiele lat, gdy byli już w ziemi, przez prawie 400 lat, nie miał Pan Bóg świątyni, tylko miał co? Namiot. I żaden prorok nie przyszedł do nich i nie powiedział im: zbudujcie Panu Bogu świątynię, bo się na was obrazi. A prorok Ageusz mówi: dlaczego nie odbudujecie mi świątyni? Zobaczcie, że to wydawałoby się nam, ludziom, nielogiczne. Wtedy przez 400 lat Pan Bóg miał miejsce swoje w namiocie i nie chciał, żeby budowano. A wiecie, jak doszło do tego, że świątynia się pojawiła? Czy to Pan Bóg rozkazał, że Żydzi mają mu zbudować świątynię? Nie. To Dawid zauważył, że jest pewna dysproporcja. Jest dysproporcja z tym, co on posiada, a z tym, co oddaje Panu Bogu. I Dawid tak kiedyś siadł sobie i zaczął myśleć, co mamy zapisane w drugiej Księdze Samuelowej, 7 rozdziale, a 2 wersecie. Ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w pośrodku namiotu. I Dawidowi się przestało to pasować, że on ma dużo lepszą sytuację materialną i dużo więcej energii poświęca na to, żeby swoje potrzeby zaspokoić, natomiast skrzynia Boża mieszka w namiocie. I wydało mu się, że coś jest nie tak. I wiecie, że on postanowił, że zbuduje Panu Bogu świątynię. Pan Bóg wcale powiedział do niego później: ja od ciebie nie chciałem tego. Ale on to zrobił ze swojego własnego serca i za to otrzymał wielką nagrodę. Za to Pan Bóg mu wiele wybaczył i Mesjasz, który przyszedł, był nie synem Salomona, który zbudował tę świątynię, ale Dawida, który powziął taką decyzję i który wymyślił to, że Panu Bogu trzeba oddać odpowiednią chwałę. Zauważcie, że Pan Bóg nie chciał od Żydów, gdy podróżowali po puszczy, nie chciał, żeby wtedy wznosili świątynię. Chociaż inne narody były bardzo biedne i świątynie wystawiały bardzo wystawne. Panu Bogu wystarczyło wtedy być również jak oni pod namiotem. Ale gdy Dawid wybudował świątynię, gdy Żydzi wrócili za czasów Ageusza, no to powiecie, to Pan Bóg teraz powinien znowu się zadowolić mieszkaniem w namiocie. Ale zauważcie sytuację, jakie wówczas była. Wspomina o niej prorok Ageusz i mówi o tym w wersetach, które są w pierwszym rozdziale. Przeto się stało pańskie słowo do proroka Ageusza. I żali wam jest czas, abyście mieszkali w domach waszych listwowanych, a dom ten, aby pusty stał. Inne tłumaczenia mówią w domach wykładanych kafelkami. No my dzisiaj znamy, to jest dzisiaj standard. Ale w owym czasie kafelki, czy jakieś takie listwowania, to nie był standard mieszkalnego domu. To był, byśmy powiedzieli, dużo wyższy standard. Czyli w takim standardzie oni u siebie w domu mieszkali, a mówili, że no, na dom pański to nie mają pieniędzy, czasu, nie można tego budować. I wtedy prorok Ageusz mówi im: co zobaczcie, zbieracie, ale macie za mało. Siejecie, ale nie zbieracie tyle, ile oczekujecie. Zbieracie, ale wrzucacie do worka dziurawego. Ubieracie się, ale nie jest wam ciepło. Zauważcie, że gdy czytamy te słowa, to one niekoniecznie dotyczą pieniędzy, domów i rzeczywiście ubrania. No bo jak ubierzecie się w dwa palta czy w jakiś tam kożuch, no to będzie wam ciepło. Jakbyście nie mieli się w co ubrać, to wam będzie zimno. On mówi: ubieracie się, a nie jest wam ciepło. Wrzucacie, ale do worka dziurawego. Czyli dotyczyło to nie tylko fizycznego ubierania się, ale również pewnych wartości innych, duchowych. Że podejmujecie pewne działania, ale one nie przynoszą wam pożytku. Bo sianie to nie tylko sianie zboża, ale sianie to również głoszenie Ewangelii. To pewne działania duchowe, one również tak są nazywane. Ubieranie się to również może być. My potrzebujemy, jako ludzie potrzebujemy ciepła. My, gdy się tu zgromadzujemy, potrzebujemy nie tylko ciepła, żeby nam nie było zimno, bo wyjdziemy na dwór i też nam jest tam ciepło, bo jesteśmy w społeczności. Czyli to pokazuje nam, że Pan Bóg oczekuje, że jeżeli mamy jeżeli swoje potrzeby zaspokajamy w lepszy sposób, to i Jego potrzeby również powinniśmy nie traktować gorzej Pana Boga jak siebie. Pan Bóg nie chce, żebyśmy Go dużo lepiej od siebie traktowali, ale wystarcza Mu, że nie będziemy Go traktowali, stawiali z boku. Że damy Mu odpowiednie do naszego statusu materialnego, ale ja myślę i duchowego, i intelektualnego, również odpowiednie miejsce. Jeżeli rośnie nasz poziom intelektualny, jeżeli mamy lepsze wykształcenie, lepszy rozum, to Pan Bóg od nas wymaga nie mniej, tylko więcej. Jeżeli w pracy możesz to zrobić, jeżeli w pracy umiesz to zrobić, jeżeli tak w pracy robisz, to dlaczego dla mnie robisz to 3 razy gorzej? Myślę, że jest to bardzo ważne, że Pan Bóg chce, żebyśmy te umiejętności, te zdolności, te zasoby, które mamy, żebyśmy również wykorzystywali w jego pracy. Pan Bóg chce, żebyśmy z taką troską i energią, jaką zabiegamy o własne domy, o własne życie, o własne powodzenie, również zabiegali o jego sprawy. Często to, co nam wydaje się, że nam jest naturalnie potrzebne, to gdy jest mowa o tym, że to może dla pracy pańskiej, a to nie, to wtedy to po co to? To niepotrzebne. Zauważmy, że czasami każdy z nas mierzymy podwójną miarą. Ja się tak zastanowiłem, jeżeli bym dostał taką ofertę, że masz 2 godziny w tygodniu pracę po 1000 zł. Przyjęlibyście taką ofertę? 2 godziny pracy, 1000 zł w każdy dzień. No każdy z nas ma dużo zajęć, jest zajęty, ale jakby dostał taką ofertę, to jakoś 2000 za 2 godziny. Nie no, jakoś byśmy to upchnęli. No chyba, że ktoś więcej zarabia. To już, ale myślę, że to tak... Ja bym sobie jakoś wygospodarował, no ale tak wiecie, to jest w przypadku, gdy nam to jest potrzebne i to jest dla nas. A jest druga sytuacja, że czasami brakuje nam w tygodniu 2 godziny. Przychodzi nabożeństwo w tygodniu i co? No okazuje się, że jesteśmy zajęci. Trzeba jakąś sprawę komuś odwiedzić, coś tam pomóc. No i mówi, no wiesz, no ale ja jestem co? Zajęty. No i faktycznie tak jest. No ja ostatnio w środę też nie byłem. Zajęty byłem. Czyli zauważmy, że jest jakby to troszeczkę inne traktowanie. Że czasami ta potrzeba nasza, cielesna, zwycięża tą potrzebę duchową. I powinniśmy tu Boża ekonomia mówi, że powinniśmy tu się kontrolować. Powinniśmy, jeżeli dla siebie znajdziemy czas, to i dla Pana Boga również. Liczyliście na wiele, ale oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem. Dlaczego mówi Pan? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z Was gorliwie krząta się koło własnego domu. Ja nie mówię tutaj o naszych, żeby ktoś nie zrozumiał, że mówię tylko i wyłącznie o naszych domach, w których mieszkamy. To nie są, bo dom to nie jest budowla. Kościół, świątynia pańska to nie jest budynek. Czasami jest tak, że mamy problem w zborze, że coś jest nie tak. I prorok Ageusz mówi, dlatego, bo krzątacie się tylko o swoje domy, o to, co jest, o własną rodzinę, natomiast nie myślicie o społeczności. Budynek to bracia, siostry, żywi ludzie, którzy potrzebują pomocy, pociechy, a czasami tylko obecności. Czasami wystarczy to, że przyjdziemy, że się pojawimy i ktoś tym będzie zbudowany. Bo Boże błogosławieństwo, żebyście nie zrozumieli, że to są pieniądze, że to jest tylko powodzenie materialne. Boże błogosławieństwo czasami będzie się przejawiać inaczej. To będzie ktoś, kto nawet nie ma pracy, ale ma szczęśliwy dom, kochającą rodzinę. To ktoś, kto ma zbór, kto ma braci i siostry, których znajduje pomoc, zrozumienie. Uczucie radości to nie tylko, że coś posiadam, że mam samochód, że mam jakieś tam dobra materialne, ale czasami człowiek to posiada, a myśli, że jest biedny i nieszczęśliwy. I nie najszczęśliwszymi ludźmi są ludzie, którzy mają najwięcej pieniędzy. Bo jeżeli by dobra materialne tylko zagwarantowały nam szczęście i były wyrazem błogosławieństwa, to ci ludzie powinni być najszczęśliwszy. A jak bliżej się im przyjrzymy, to są bardzo często bardzo nieszczęśliwi ludzie, którzy nie mają poukładanych sytuacji rodzinnych, którzy są w rzeczywistości, moglibyśmy poświęcić, tylko wyglądają i uśmiechają się, a w rzeczywistości są bardzo nieszczęśliwi. Bo uczucie szczęścia i błogosławieństwa to również fakt, że jesteśmy blisko Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Że mamy braci, i przyjaciół, do których możemy jechać, którym możemy odwiedzić. Bardzo często ludzie bogaci nie mają żadnych przyjaciół. Albo mają takich przyjaciół, którzy tylko są dlatego ich przyjaciółmi, że są bogatymi. My natomiast, i wy zauważcie, macie wielu przyjaciół, wielu miejsc, pojedziecie i was przyjmą i nie pytając o cenę, o zapłatę. To jest bardzo wielka wartość. To jest coś bezcennego czasami, żeby mieć drugą osobę, żeby mieć przyjaznego człowieka, żeby mieć brata i siostrę. My czasami przyzwyczailiśmy się do tego i wydaje nam się, że to jest normalne, jeżeli gdzieś przyjeżdżamy, że nas witają, że nas częstują. Opowiedzcie to czasami swoim kolegom, czy oni uznają to, że jest to rzecz normalna, że przyjeżdża się do obcego miasta i ktoś drugi was przyjmuje na nocleg bez żądania zapłaty, że stawia wam jedzenie i też o tym nie mówi, bo to jest kolejna zasada Bożej ekonomii, że jeżeli coś mam, jeżeli się dzielę z drugim, to mi nie brakuje, ale mi przybywa. Taka historia jest opisana w Księgach Królewskich, gdy Eliasz przyszedł do pewnej wdowy, która niewiele miała. Wydawało się jej, że umrze, bo miała ostatni kawałek chleba i troszkę mąki i troszkę oliwy w bańce i wydawało się, że jest to koniec. I ona się z tym podzieliła i tej oliwy jej nigdy nie brakowało. I to jest kolejna zasada Bożej ekonomii, którą powinniśmy stosować w życiu. Jeżeli będziemy się dzielić tym, co mamy, to nigdy nam nie braknie, nawet choć będziemy mieli najmniej. I pamiętajmy, że Bóg ma inne zasady ekonomii niż mają ludzie. Boża ekonomia jest całkiem inna, ale Boża ekonomia, gdy będziemy stosować jej zasady, to otrzymamy błogosławieństwo i bliskość Jego Syna, Jezusa Chrystusa. To wszystko, nawet co stracimy materialnie, ona nam wynagrodzi kiedyś w przyszłości. Amen.